Będziemy dzisiaj rozważali fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. 1228 strona, trzeci rozdział, 10 wersetu i później czwarty rozdział, jeszcze 20 wersetów z czwartego rozdziału. 1228, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział od 10 wersetu czytamy. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło, każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne, a zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się bez nas, staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszy, jakby na śmierć skazany, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani, tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy, złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszą to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Kochani, Królestwo Boże to taki specyficzny Boży twór. Bardzo specyficzne określenie też jest w Piśmie Świętym odnośnie Królestwa Bożego. Tak w skrócie możemy powiedzieć, że Królestwo Boże to jest miejsce, każde miejsce, gdzie Bóg jest królem. Jeśli Królestwo Boże przyszło do nas, no to jeśli On tutaj panuje na tym miejscu, to to jest Królestwo Boże. Jeśli moje serce jest podatne na Jego panowanie, poddaje się Jego panowaniu, to tu w środku, w moim sercu jest Królestwo Boże. Królestwo Boże w was jest. Królestwo Boże przyszło do was. Wiele słów czytamy na ten temat, ale my musimy zwrócić uwagę na to, jakie prawa ustanawia Pan odnośnie tego królestwa i odnośnie naszego życia na tej ziemi. Kochani, na tej ziemi możemy żyć na bardzo różny sposób. Możemy wybrać sobie bardzo różną drogę rozwoju, bardzo różną drogę rodzinną, bardzo różną formę tego życia. Wszystko możemy wybierać i jesteśmy zupełnie wolni, wolno nam wszystko. Możemy czynić absolutnie wszystko. Słowo Boże nam mówi, czyńcie wszystko, korzystajcie z waszej młodości, wszystko róbcie, nie ograniczajcie się w niczym. Wiecie, kto to powiedział? Człowiek najmądrzejszy na świecie. Wiecie, jak on się nazywa? Salomon. Powiedział, żyjcie jak chcecie, róbcie sobie, co chcecie. Ale pamiętajcie, także robimy wszystko, tylko coś musimy pamiętać, że za to wszystko was Bóg na sąd zawezwie. Także, kochani, możemy żyć jak chcemy, ale wiedzmy też o tym, że jest sąd. I ten sąd przyjdzie. I ten sąd będzie odbywał się. Odbywa się sąd nad tym światem i wszyscy, którzy niewłaściwie postępują, będą osądzeni. No po prostu taka jest prawda Boża. My mamy przez Boga założony fundament. I ten fundament mówi nam o tym, jak widzisz gdzieś wystający fundament z ziemi, to co sobie myślisz w tym momencie? O, ktoś podstawił fundament. Pewnie będzie płot robił. Czy tak? Od razu jest jeden określony wniosek. Jest fundament, to znaczy, że na tym fundamencie będzie stawiany dom. I Słowo Boże nam mówi, że jeśli chodzi o nasze życie duchowe, że jeśli chodzi o nas, chrześcijan, założony został fundament. I ten fundament założył apostoł Paweł, jest powiedziane, według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Uwaga nasza musi być skupiona na tym, z czego budujemy, jak budujemy, kiedy budujemy, co robimy w ogóle na tym fundamencie, jakie jest nasze działanie. Kochani, równie dobrze, kiedy mamy wybudowany piękny fundament, możemy na tym fundamencie postawić namiot. Możemy? No oczywiście, że możemy. Ale czy to oznacza, że jak stawiamy fundament, jest koniec roboty? Nie. Ja kiedyś widziałem, jak taki fundament był wylany i człowiek postawił namiot na tym fundamencie, nie na całym fundamencie, tylko nam na części fundamentu postawił namiot. Myślę, co on chce tutaj zrobić? Przecież to dziwnie wygląda, prawda? No ale się okazało, że to był rozsądny człowiek i on tam po prostu robił całą instalację. Robił instalację sanitarną, to wszystko przeprowadzał, a żeby deszcz tego wszystkiego nie rozmywał, żeby to spokojnie można było robić, postawił namiot. Ale później, po pewnym czasie, kiedy wszystko to, co należało w ziemi zrobić, zasypał, wtedy zdjął fundament, ten namiot. A jak zdjął ten namiot, to zaczął układać odpowiedni materiał na tych fundamentach. Kochani, zazwyczaj jest tak, że fundament jest bardzo mocny, jest bardzo trwały, bardzo stały, a to, co stawiamy już na fundamencie, to dopiero jest taki materiał, który jest odporny na ściskanie, ale nie jest wcale taki mocny. Może stuknąć w ten materiał i się rozpadnie. Siekierką stuknie i rozpadnie się, młotkiem stuknie i rozpadnie się. Ale kiedy go wmurujesz, no to on się mocno trzyma. A co, gdybyśmy zaczęli budować na takim fundamencie, tak jak tu jest powiedziane w Słowie Bożym, czyli dobrze jest powiedziane, gdybyśmy na tym dobrym fundamencie twardym zaczęli budować drzewa, siana i słomy. Dobry by to był budynek? No oczywiście, mógłby być dobry, jeśli by był dobrze zabezpieczony, jeśli byśmy z ogniem do niego nie podchodzili, to byłby dobry dom. Ale kochani, jeśli Słowo Boże nam mówi, że nasze życie duchowe mamy stawiać z materiałów odpowiednich, to wcale nie oznacza, że mamy postępować tak, jak zwykle w tym świecie czynimy. Dom możemy sobie drewniany dzisiaj postawić, prawda? Ale nie próbuj stawiać duchowego swojego życia z drewna, siana i słomy. Bo Słowo Boże, wiecie co mówi? Słowo Boże mówi, że przyjdzie powódź i przyjdzie ogień. Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli coś w duchowym swoim życiu budujesz, to zostanie to doświadczone przez dwa żywioły. Przez wodę i ogień. Te dwie rzeczy na pewno przyjdą na każdą budowlę duchową. Na każdą duchową budowlę. My wiemy, że w życiu naszym, fizycznym, czasami przychodzą takie doświadczenia. Ale my tylko przewidujemy. Niektórzy mówią, o takiej powodzi nie było 200 lat czy 300 lat. No ale przyszła. Ale przyszła. I ktoś mógł przeżyć całe życie i jego syn mógł przeżyć całe życie i jego wnuk mógł przeżyć całe życie i przez cały czas takiego doświadczenia nie było. Natomiast jeśli chodzi o twoje życie duchowe, to takie doświadczenie przyjdzie na 100%. Na pewno za twojego życia. Nie za życia twoich potomków, ale przyjdzie za twojego życia. I w Efezjan w 2 rozdziale 20 do 22 wersetu czytamy: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem narożnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Efezjan 4:16 mówi, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. A 1 Tymoteusza 6:18 mówi, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Zobaczmy, co o tej budowie te trzy fragmenty mówią. Bardzo ciekawie zwrócona nam jest uwaga, że fundament to są apostołowie i prorocy. Apostołowie i prorocy, a narożnym kamieniem, najważniejszym kamieniem, na którym opiera się cała budowla, jest sam Jezus Chrystus. To jest pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie mówi, że ten Kościół buduje sam siebie. To oznacza, że nie masz co się oglądać na kogoś, żeby ktoś zrobił, ale to ty masz zrobić to. Ty po prostu to masz zrobić. Jeśli chcesz wskazać na kogoś, to wiedz, że ty jesteś pierwszą osobą, która ma to robić. Podejmujesz się działania w imieniu Jezusa Chrystusa. Kościół buduje się i rośnie od samego początku, rośnie w miłości Bożej. I następna rzecz w tej budowli, to jest taka ważna, podkreślona w Tymoteusza, apostoł Paweł do niego mówi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, ale co sobie gromadzimy? Bogacimy się w dobre uczynki i jesteśmy hojni i chętnie dzielimy się z innymi. Polega to na tym, że gromadzimy sobie dobre uczynki, dobre uczynki. Niektórzy by powiedzieli, że my teraz żyjemy z wiary, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, prawda? I teraz łaska Boża jest zbawienna dla każdego człowieka i teraz wszystko to jest przez łaskę, nie przez uczynki. Ale Bóg powiedział, że zbawił ciebie przez łaskę, przez swoje miłosierdzie, nie dla uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Ja tak dobrze postępowałem dla Pana, dlatego ja idę do nieba. A wy, żeście źle postępowali dla Pana, to nie idziecie do nieba. Nie jest tak. Słowo Boże mówi, że nie dla uczynków zostaliśmy zbawieni. Ale kiedy zostaliśmy zbawieni, to przygotowane dla nas zostały dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. Po prostu w nich mamy chodzić. Nie jesteśmy zwolnieni od chodzenia w uczynkach, kiedy zostaliśmy zbawieni z łaski. Zbawienie nasze przychodzi darmo, ale później Bóg oczekuje, abyśmy wydawali owoce godne upamiętania w życiu naszym. Abyśmy zaczęli postępować w sposób właściwy. Nie jesteśmy obciążeni dobrymi uczynkami. To ja jestem zbawiony, Jezus Chrystus mnie darmo z łaski, a teraz te uczynki i będę cały czas musiał robić dobrze i cały czas będę musiał dobrze postępować. Kochani, życie nasze jako chrześcijan nie jest pozbawione walki. Abyśmy to dobrze wiedzieli. Jeśli nie walczysz, no to nie wygrasz. Tylko trzeba walczyć, tylko trzeba zdobywać, tylko trzeba się przeciwstawiać. Powiesz, no ale ja upadam. No dobra, upadam, ale to nie znaczy, że mam tam leżeć. Jeśli idziesz ulicą i potkniesz się i przewrócisz się i akurat wpadniesz w kałużę, to co, leżysz w tej kałuży, mówisz, i tak jestem mokry, to już sobie trochę poleżę, odpocznę. Czy tak robisz? Ty nie robisz tak, ale pewna grupa społeczeństwa tak robi. Siedzi dalej w tej kałuży i nic sobie z tego nie robi. Jaki to jest człowiek? Pijany. Jeśli my coś nie tak robimy w życiu naszym duchowym, przychodzi Pan, daje nam napomnienie i pokazuje nam, zobacz, gdzie jesteś. Jesteś w błocie, jesteś w kałuży. To co robisz? To już sobie poleżę? No po to Bóg ci to wszystko objawia, abyś szybko się zerwał, otrzepał się, otrząsnął się, oczyścił się, omył się, uprał swoje ubrania, sam się wykąpał, abyś był czysty. Aby Boża działalność w twoim życiu była wyraźnie widoczna. To jest powiedziane, abyśmy gromadzili dobre uczynki. Dalej niektórzy ludzie mają bardzo zamknięte serca, jeśli chodzi o pomaganie innym, materialne czy jakieś inne pomaganie. Mają bardzo zamknięte serca. Po prostu patrzą, że dla nich musi, przede wszystkim dla nich musi starczyć. I to jest najważniejsze. Dla mnie, kochani, no przecież to najważniejsze jest, żeby dla mnie starczyło. A jak dla mnie starczy i będzie zbywać jeszcze, no to ewentualnie wtedy komuś pomogę. Zbywało ci kiedyś? No ja się pytam szczerze. Zbywało ci kiedyś pieniędzy? Że tak... No już naprawdę mam tyle tych pieniędzy, że już nie wiem, co z nimi zrobić. No nie wiem, co z nimi zrobić. Mam tu grosz, 3 grosze, 8 groszy, tak? 9 groszy, tak? 11 groszy już mam. Zbywa mi? No ewentualnie grosz. Zbywa mi. Tak, bo nieraz nawet do sklepu przyjdę, to jak tam grosz brakuje, to już mi tam darują. Powiedzą, no dobrze, niech pan nie szuka tego grosza. No to jest ten zbywający grosz, którym mogę się z kimś podzielić. Kochani, powiem tak zupełnie szczerze. Miłość do innych ludzi, do tych bliskich wokół nas, polega na tym, że dzielimy to, co mamy. Rozumiemy? Dzielimy. A dzieli się wtedy, kiedy masz tyle, co trzeba i to dzielisz. Tyle dla mnie, a tyle dla niego. Jak się to dzieli, to poznajemy już od samego początku, kiedy ludzie są jeszcze małymi dziećmi. Daj mu cukiereczek jeden. Nie. No jeden tylko mu daj, masz 5. Nie. Skąd my to znamy, prawda? No skąd my to znamy? Trzeba dziecko nauczyć, żeby zaczęło się dzielić. Trzeba chrześcijanina nauczyć, żeby dawał hojnie i dzielił się. Trzeba go tego po prostu nauczyć. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Dobre budowanie na dobrym fundamencie polega też na tym, że potrafimy się dzielić. Że potrafimy wspomagać. Że mamy serce otwarte. No możesz powiedzieć, no dobra, ja tak będę się dzielił i mi nic nie zostanie. to w końcu skąd ja mam wiedzieć, czy komuś mam dać, czy komuś mam nie dać? A od czego mamy Ducha Świętego? Czy to nie Bóg ma rządzić naszym życiem? I Bóg przyjdzie i ci powie, oddaj wszystko. Panie, nic mi nie zostaje, oddaj wszystko. Następnym razem dostajesz wypłatę i Bóg mówi, oddaj wszystko. Panie, ale z czego rachunki muszę za oddaj wszystko. Później trzecia wypłata kolejnego miesiąca przychodzi, Bóg mówi, oddaj wszystko. No Panie, ale rachunki zaległe już mi tu, oddaj wszystko. Oddajesz wszystko i co? Czy Bóg rzeczywiście tak mówi? Czy naprawdę Bóg tak mówi? Jeśli spolegamy na Bogu, to Bóg nas, no tak nas oszuka, tak nas obuje, wiecie, w krzaki gdzieś nas zaprowadzi na jakieś manowce, że my ani nie będziemy mieli z czego żyć, ani gdzie żyć, bo nam mieszkanie zabiorą w końcu i no i tacy staniemy się, tacy bezdomni z kartonem na dworcu. I tak, Panie, ja Tobie służę, ja Tobie wiernie służę, naprawdę Tobie wiernie. Ty mówisz, to ja czynię. Wiecie, ja nigdy nie słyszałem, żeby Bóg do mnie coś takiego powiedział. Może mam trochę słaby słuch, może powinienem do laryngologa gdzie pójść, może jaką operację zrobić, bo ja nie słyszałem nigdy, żeby Bóg mi tak powiedział. Oddaj wszystko. Wiecie, kiedy do mnie powiedział oddaj wszystko? Kiedy się zastanawiałem, czy przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, czy nie. Mówię, wszystko oddaj. Wszystko daję dziś. Jezusowi, memu Zbawcy, wszystko daję dziś. Przy tej pieśni się nawróciłem. Wszystko. Popatrzyłem po kieszeniach, wszystko co miałem, oddałem, tak? O to chodziło? No nie. Bóg będzie uczył nas, będzie nas ćwiczył, będzie nam pokazywał, na czym polega ofiarność, na tym, czym polega współczucie dla innych ludzi. Tylko poddajmy się Jemu. Nie bądźmy ludźmi opornymi, którzy nie dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy dają się poprowadzić Duchowi Świętemu. W 2 Tymoteusza 2,19 czytamy wszak, że fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tą pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote, srebrne, ale też drewniane, gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imienia Pańskiego. Od tyłu weźmy. Wzywasz imienia Pańskiego? To odstąp od niesprawiedliwości. No tak mówi Słowo Boże. Jeśli my przychodzimy do Pana i jako sprawiedliwi przychodzimy, to już nic więcej nie potrzebujemy. Prawda? No nie potrzebujemy. Ale Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, jeśli przychodzisz i wołasz do Pana, Panie błogosław, Panie wysłuchaj, Panie jesteś wielki, Panie jesteś sprawiedliwy. Jeśli wzywasz imię Pańskie, to odstąp od niesprawiedliwości. No, niektórzy ludzie mogą to, no ale co to takiego jest niesprawiedliwość? Kiedyś do człowieka, do Jezusa Chrystusa przyszedł pewien człowiek i mówi o tych przykazaniach, kto tam... I Jezus Chrystus mu wspomniał o tym, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego. O tak, ale kto jest moim bliźnim? Możemy filozofować, możemy mówić, no to sprawiedliwość, ale co to takiego jest sprawiedliwość? Piłat kiedyś Jezusa Chrystusa zapytał, a co to takiego jest prawda? Możemy filozofować, ale wcale nie o filozofowanie chodzi w służeniu Bogu. Niesprawiedliwość to jest po prostu niesprawiedliwość. I myślę, że nie ma żadnej wątpliwości co do tego, co jest sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe. Co, masz nadal pytanie w sercu? 10 przykazań, wiesz co to takiego jest? Czy ktoś słyszał, co to takiego jest 10 przykazań? Słyszał ktoś? 2 osoby z 3 słyszały. Wiecie, co to takiego jest 10 przykazań? Ale wy możecie powiedzieć, my jesteśmy pod łaską. Nas przykazania nie obowiązują. A co Jezus Chrystus powiedział? Ja nie przyszedłem odwołać zakon, ale przyszedłem go wypełnić. przyszedłem go wypełnić. Gdzie w Słowie Bożym jest powiedziane, że jesteśmy od dzisiaj, jak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca, jesteśmy zwolnieni od 10 przykazań. I na przykład wolno nam kraść, wolno nam kłamać, wolno nam nie miłować Boga, wolno nam cudzołożyć, pożądać rzeczy bliźniego sobie, od tego czasu już nam wolno. Wolno nam, no, wolność Tomku w swoim domku. My naprawdę możemy teraz, możemy? Kłamać, kraść, tak? Możemy? Możemy, no jak? Pod łaską jesteśmy, zakon nas nie obowiązuje. Widzimy, na czym to polega? Że sobie konkretne pytanie zadamy. I widzimy, że jest to po prostu niemożliwe, żeby 10 przykazań nie przestrzegać dla chrześcijanina dziecka Bożego. Jest to po prostu niemożliwe. I dlatego Bóg zwraca uwagę, z czego budujesz. Co w twoim życiu składa się na twoje chrześcijaństwo? Bo takie budowanie, to możesz powiedzieć, no ja nie jestem budowniczy, nie znam się na budownictwie, co ja mam budować? To znaczy, z czego składa się twoje życie? Jakie są części składowe twojego życia? Co robisz, na co Bóg zwraca uwagę i powie, o to robisz, i tamto robisz, i tamto robisz, a mi się to nie podoba? Przyjdzie doświadczenie na każdego człowieka. Przyjdzie doświadczenie i wtedy dopiero okaże się, czy zniszczy to woda, czy ogień. Bo Bóg sprawdza niektóre rzeczy, bo niektórych rzeczy ogień akurat nie niszczy, ale woda niszczy. A niektórych rzeczy woda nie niszczy, ale ogień niszczy. I dlatego Bóg postanowił, żeby te dwa żywioły w życiu duchowym doświadczyły każdego budowania. Absolutnie każdego, twoje też. W Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, w 31 wersecie jest powiedziane tak. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii. I wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Zobaczmy, kiedy Kościół się pomnażał, kiedy się budował, kiedy wzrastał. Dopiero wtedy, kiedy Kościół, budując się w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem. Kiedy budował się dzięki łasce Bożej, dzięki zmianom w życiach ludzi. W życiu poszczególnych jednostek składowych tego kościoła, poszczególnych cegiełek, które tam były wbudowywane. Dopiero wtedy Bóg przez Ducha swojego Świętego wspomagał. My jesteśmy zainteresowani tym, żeby Kościół wzrastał. Ale wiecie, na jakiej zasadzie my jesteśmy bardzo często zainteresowani, żeby Kościół się powiększał? Siadamy sobie w ławeczce czy w krzesełku, wkładamy ręce do kieszeni albo sobie zakładamy ręce i patrzymy. No ja popatrzę, jak no ten kościół wzrasta. No ja sobie popatrzę, jak on wzrasta. O, coś słabo wzrasta. Kto temu jest winien? Pracownicy. To oni są winni, że kościół nie wzrasta albo tak wolno wzrasta. Ja pamiętam, niedawno słyszałem taki przykład z innego kościoła, akurat nie z naszego, tak żebyście źle nie pomyśleli sobie. W jednym kościele nie było długo chrztów. I wiecie, przez tam 2 czy 3 lata nie było żadnego chrztu i ludzie ze zboru wystąpili przeciwko pastorowi i starszym zboru. Co to wy czynicie? Co to wy robicie w tym kierunku, żeby chrzty w naszej społeczności były? Bo jakoś ostatnio nie widać. W tamtym kościele są, a u nas coś nie ma. Skrytykowali Mojżesza, skrytykowali starszych Izraela. Oj, chyba nie o tym mówię, zaraz. Skrytykowali pastora, skrytykowali starszych zboru. Coś chyba podobne te dwa przykłady, prawda? Bardzo podobne. I kto był winien? Nie, Bóg. Bóg był winien. No bo przecież my robimy to, to i tamto, a wzrost daje Bóg. Nie dał Bóg wzrostu, no więc nie ma wzrostu. No, Bóg nie daje, to nie ma. Jakby Bóg dał, to by było. Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Kościół buduje sam siebie w miłości. Kościół jest budowany przez wszystkich ludzi, którzy są w to zaangażowani. Jeżeli siedzisz, zakładasz ręce, albo ręce w kieszeniach trzymasz, to Kościół nie będzie wzrastał. Nie ma szansy. W żadnym wypadku. Pewni ludzie są postawieni w Kościele, żeby na przykład nauczać. Ale jeśli nie ma tych, którzy przyprowadzą tych, których trzeba nauczać, to kogo mają nauczać? No sami siebie. Po prostu sami siebie. Jeśli pastor przygotuje kazanie, to powinien stanąć w domu, zebrać swoją rodzinę i powiedzieć im to kazanie. Może to i nieźle by było. Ale wiecie, kochani, właśnie od tego zaczynała się praca na tym miejscu, wiecie? Właśnie od tego zaczynała się. Wiecie, ile osób tu było? 7. 7 osób. 1 stał nauczał, 6 słuchało. No tak. Taka była prawda. A ile jest teraz? Trzeba drugi kościół budować. Trzeba drugi kościół budować. I tu znowu przychodzi pewne Boże działanie, pewne Boże nauczanie do życia człowieka. Budujcie, budujcie, a ja to ocenię, zobaczę. Jak wy to robicie? Oj, chyba nie tak coś robicie. Coś nie tak robicie. Co wy zaczynacie budowę? Macie 75 tysięcy, rozpoczynacie budowę? To nie powiedział ktoś z zewnątrz. Powiedział ktoś ze zboru. Z czym wy zaczynacie? Wy z czym zaczynacie? Ja nie. Ja taki głupi nie jestem. Ale wy z czym zaczynacie? Kochani, powiem zupełnie szczerze. Budowanie to jest bardzo szczególna funkcja. Budowanie to jest bardzo charakterystyczna cecha Kościoła Bożego. Budowanie duchowe, budowanie wspólnie fizyczne Kościoła Bożego to jest bardzo szczególna okoliczność. Liczysz swoje pieniądze i mówisz, niech ktoś da, bo mi brakuje, ja nie mogę nic dać, mi brakuje, to może tam gdzieś z Ameryki ktoś da. Ameryka akurat musi na Ukrainę oddać pieniądze. No to kto da? No właśnie, kto da? Putin? No właśnie, kto da? Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na to, co przychodzi od Boga. Czego nas Bóg naucza? Jak nam pokazuje, że jeśli dzieli się małe rzeczy, które posiadamy, dzieli się w odpowiedni sposób. Dzielisz po prostu, cięcie robisz. To tak jakbyś położył kubkę pieniędzy takich drobnych i położył linijkę, tak rozsunął je na boki, jedne odsunął dalej, drugie bliżej. To będą moje, a to będą na to i na to. Jeśli się nauczymy takiego postępowania, to Bóg będzie nas błogosławił i to obficie. Bóg nigdy nie daje dzieciom swoim pieniędzy, nigdy nie daje, jeśli nie jesteś gotowy dzielić go ich z innymi. Nie daje. Słowo Boże mówi, że możesz modlić się o obfitość, jeśli nastawisz się na to, że Bogu będziesz dawać. To wtedy módl się o obfitość. Panie, daj mi dużo pieniędzy, daj mi dużo pieniędzy. Ale po co ci, synu, tyle pieniędzy? No po co ci? No Panie, chciałbym dać na to i nie mam, za mało mam. To wiesz, że Bóg ci wtedy na pewno da? Na pewno ci wtedy da. Możecie na to amen powiedzieć? Właśnie. Bardzo mało osób mówi amen. A wiecie dlaczego? Bo to oznacza, że nie doświadczamy tego w życiu naszym. No taka jest prawda. Nie doświadczamy tego. Ja mogę głośno krzyknąć amen! Bo się przekonałem w swoim życiu, ze swoją żoną oczywiście razem, do spółki, że naprawdę Bóg daje więcej. Naprawdę daje więcej. Jeśli jesteś nastawiony na dawanie, to Bóg naprawdę daje więcej. Bo Bóg wie, że są potrzebne pieniądze na coś tam. I skąd je możemy wziąć? No od Boga. Ale jak Bóg da, a po drodze ukradną, no to nie dotrze do celu. Inaczej mówiąc, jeśli Bóg ci daje, a ty nie oddajesz tego, co ci dał, no to ukradli po drodze. Bóg chciał dać, ale nie dotarło, bo dał swoim szafarzom, jak to jest napisane, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Szafarz to nie jest ten, co pilnuje szafy. Naprawdę nie. Szafarz to jest zarządca. To jest zarządca. A od zarządcy tego się wymaga, że jak Bóg mu da, to, co mu dał na jakiś cel, nie zatrzyma sobie. No taka jest prawda. Wiecie, ja przypominam sobie pewnego kaznodzieje, który głosił słowo o dawaniu, o ofiarności i mówi, nauczył mnie Bóg tego, że kiedy przyszła moja wypłata, ja się pytałem Boga, Panie, ile mogę sobie z tego zostawić? Panie, to jest wszystko Twoje. Ile mogę zostawić sobie? Nie pytał się, ile ja mam ci dać, Panie. Tylko pytał, ile mogę wziąć z tego. Wiecie, w Izraelu, kiedy kapłani przyjmowali dziesięciny od ludzi, wiecie, co było powiedziane? Że z tych dziesięcin mogli sobie brać. Ale tyle, ile Bóg powiedział. Tyle, ile Bóg powiedział. To nie znaczy, że wszystko, co dali, to on mógł sobie wziąć. Tylko było konkretnie wyznaczone, ile to jemu się należało. A reszta było pańskie, to wszystko było Boże. On tylko miał możliwość czegoś, skorzystania z czegoś, co było tam dawane. Dlatego budowanie jest bardzo szczególnym zadaniem chrześcijan. W 1 Tesaloniczan 5:11 czytamy, dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Zwróćmy uwagę. Jest powiedziane o budowaniu i jeszcze taka cecha charakterystyczna, że my mamy budować jedni drugich. To oznacza, że troszczymy się o tych, którzy są wokół nas. Budować ich, to znaczy mówić do nich takie rzeczy też, które nie będą ich zabijać. Które będą ich wzmacniać, podnosić ich na duchu. Nie będą ich dobijać. Nie wyszło coś w życiu, przychodzi do ciebie brat czy siostra i mówi, o to mi nie wyszło, to mi nie wyszło. I ja ci powiem, dlaczego ci nie wyszło. Bo ty jesteś do niczego. I nie wyjdzie ci. Nie masz szansy. Żadnej szansy. Czy to jest podniesienie na duchu? Czy to jest budowanie jeden drugiego? Ale jak mu powiesz z kolei, no słuchaj, nie przejmuj się, nie ma sprawy, to wszystko nie ma znaczenia żadnego. Czy to też jest właściwe? Nie. Nie wyszło ci, ale ja ci pomogę. Wlewamy otuchę w serce człowieka, ale ja się zacznę o ciebie gorliwie modlić. Pomogę ci w tym i w tym i w tamtym. Podnosi na duchu to człowieka. Jeżeli człowiek upadł, a ktoś od tyłu podejdzie i próbuje go podnieść, to już niewielka siła człowieka wystarczy, żeby on wstał. Ale sam może nie mieć takiej możliwości. Dlatego budowanie jedni drugich to jest współwspomaganie, współpomaganie. To jest podnoszenie ludzi, ażeby oni przy niewielkim użyciu swojej własnej siły mogli powstać. To jest budowanie Kościoła Bożego, które jest bardzo ważne. 1 Piotra 2:4 mówi, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Musimy się budować. W co mamy się budować? Są konkretne służby w Kościele Bożym. I my mamy w tych miejscach wchodzić. Ale żeby w tych miejscach się znajdować, musimy też spełniać pewne warunki. I nie możemy tych warunków odrzucić i powiedzieć, nieważne jest, jakie są warunki, po trupach do celu. Czy to jest tak w życiu człowieka wierzącego? Słowo Boże mówi, spełniasz warunki, wchodź w służbę. Tak postępuj w życiu swoim, żebyś nawet kapłanem świętym Bożym mógł być. tak żyj w swoim życiu, żeby spełnić wszystkie warunki, które do tego są potrzebne, żeby spełnić Boże kapłaństwo w Jego Kościele. Jakie warunki? No właśnie. Jakie warunki? W Starym Testamencie wszystko jest dokładnie opisane. I Bóg tych warunków nigdy nie odrzucił. Powiedział, jeśli chcecie być kapłanami, jeśli chcecie być przełożonymi, to co w Starym Testamencie, to machnijcie na to ręką, ja wam powiem, co macie robić. Jakbyśmy chcieli tak poczytać dokładnie i roztrząsnąć tą sprawę, to musielibyśmy sięgnąć do Tymoteusza, do Tesaloniczan, do Tytusa i tam jest dokładnie opisane, jakie są wymagania. A te wymagania są dokładnie zgodne z tym, co jest w Starym Testamencie napisane. Tylko tam ujęte bardziej symbolicznie, a w Nowym Testamencie bardzo dobitnie jest to napisane. W Łukasza w 6 rozdziale, 48 wersecie jest powiedziane tak. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Był dobrze zbudowany. Co my takiego potrzebujemy, abyśmy Bogu się podobali, abyśmy byli Jego rzecznikami na ziemi? Świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was. Świątynią Bożą jesteście. 1 Koryntian 3 rozdział 17 werset czytany przez nas wcześniej mówi, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niszczy świątynię Bożą. Co to oznacza niszczyć świątynię Bożą? Jeśli niszczysz swoje ciało, pod wieloma względami, nie szanujesz go, niewłaściwie postępujesz w życiu swoim, nie pełnisz Bożych przykazań 10, co jest powiedziane bardzo wyraźnie. Słowo Boże mówi, niszczysz swoje ciało. Staje się ono niezdolne do pełnienia Bożej służby. Jeśli ty zostałeś wyznaczony do konkretnego zadania, do wykonania Bożej woli i swoje własne ciało niszczysz, uniemożliwiasz wypełnienia tej Bożej służby, tego Bożego powołania, to jak Bóg może ciebie użyć? Jaka jest możliwość, żeby Pan ciebie użył, jeśli ty to ciało zupełnie niszczysz w swoim życiu? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że w domu Bożym są różne naczynia. Jedne są z drewna, inne są ze złota, jeszcze inne z czegoś innego, ale do celów zaszczytnych, które są z nich? Te, które są drogocenne. Te, które są wartościowe. Te, które naprawdę odpowiadają Bożym standardom. Nie ma tak, że ja sobie wyznaczę standardy, jakie mam do wypełnienia. Bóg wyznacza standardy. I nie ma możliwości zmieniania tych standardów. O Boże, to, co ty tam mówisz, oj, to wieki temu było aktualne. Teraz to... Ja przypominam sobie taki humor, jak dziewczynka przyszła ze szkoły i mówi, że no trzeba było, że sprawdzał lekarz, która to dziewczynka jest najbardziej czysta taka. No i okazało się, że jedna. Mamusia mówi, no pewnie ty, córeczko, nie nasza pani. Dinozaury powymierały, powiesz. Boże, dzisiaj, no bez przesady, panie. No mamy takie nowoczesne czasy, wszystko inaczej się odbywa, wszystko zupełnie jest inne. No jak teraz te standardy już są nieaktualne? Standardy mogą być nieaktualne. Ale pomimo tych nieaktualnych standardów, to Bóg i tak poszuka takich ludzi, którzy się nadają do tego. Znajdzie takich ludzi. Uwierz mi, znajdzie takich ludzi. Jeśli ja nie będę odpowiadał tym standardom, to drugiego sobie weźmie. Jeśli ja będę zawodził Boga we wszystkich tych punktach, które Bóg chce, abym spełniał w swoim życiu, to mnie odrzuci, weźmie drugiego. Znajdzie drugiego, który będzie odpowiadał jego standardom. Uwierzcie mi, znajdzie. Kiedyś, pamiętacie, jak prorok myślał, że już wszyscy zostali wybici. Panie, wszyscy zostali już wybici, tylko ja sam zostałem. A co wtedy Bóg do niego powiedział? Nie, nie, nie ty sam. Jeszcze 7000 mam takich. Nie wiem, ile w Polsce ma takich ludzi Bóg. Może 7000, może 70000, ale są. I Bóg właśnie ich wybierze, a nas odrzuci. Tak fajnie zrobi, nas odrzuci. Precz won, idź won. Ja, to do mnie mówisz? Czy do kogoś tam z tyłu? Nie, do ciebie mówię, do ciebie. Mnie, Panie, takiego świętego człowieka odrzucisz, to z kim ty zrobisz tą całą robotę? Jak mnie, świętego, to z tymi grzesznikami zrobisz? I tak myślimy nieraz o sobie. Ale tak nie jest. To tak nie jest. To tak się nie odbywa. Bóg znajduje sobie osoby odpowiednio przygotowane do tego, aby mu służyć. Posłuchajmy fragmentu z objawienia Jana, z 3 rozdziału. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcem i smagam. Bądź wtedy gorliwy i opamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem, zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. To ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jeśli masz duchowe uszy, to słuchaj. Ja przypominam sobie wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, a może nawet jeszcze mniejszym niż nastolatkiem, chłopcem. Przypominam sobie, jak głoszono słowo i właśnie ten fragment używano bardzo często do ewangelizowania. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mi, otworzy drzwi, wstąpię do niego, będę z nim wieczerza, a on ze mną. I było to głoszone do ludzi, którzy nie znają w ogóle Boga. A ja się pytam, jak się rozpoczyna ten fragment? A do anioła zboru w Laodycei napisz. Do pastora zboru w Laodycei napisz. No tak. To dokładnie jest tak napisane. To tak może przetłumaczone pięknie anioł. No widzicie, chcecie anioła zobaczyć, to patrzcie na mnie, widzicie? Aniołem jestem. Wiecie, tylko greckie słowa anioł, angelos, to znaczy posłany. Czyli chłopiec na posyłki taki. To jest ten posłany. On został posłany przez Boga. To nie jest ktoś nadzwyczajny, to jest posłany. Posłaniec, o ile znaczenie ma posłaniec, to jest wartościowe. Bo kto go posłał, po co poszedł, to nieraz ma wielkie znaczenie. Posłał Bóg Wszechmogący. Posłał, ze swoim słowem go posłał. To ma znaczenie w momencie posłannictwa. Ale nie ma znaczenia, jeśli Bóg mówi, a on swoje. Nie ma znaczenia taki człowiek i nie ma wartości przed Bogiem, jeśli został posłany i nie idzie. Pamiętamy kiedyś Jonasza, prawda? Został posłany i co? I uciekł. Jeśli posyła cię Bóg, to idź. Nie uciekaj. Nie uciekaj od służby. Nie uciekaj od posłannictwa. Bo będziesz Jonaszem, którego Bóg, na którego Bóg pośle rybę, żeby go połknął. I na ciebie może jest przygotowana ryba, żeby cię połknąć, jak nie chcesz wykonać Bożego dzieła. Aby cię wchłonąć, aby cię zatrzymać, aby nie pozwolić ci działać. Jeśli nie masz chęci wykonać Bożego działania, to tak się stanie. W twoim albo w moim życiu. I wtedy nasze budowanie do niczego będzie. Nic nie wyjdzie z tego budowania. Buduję całe wieki i nic nie ma. U nas na dzielnicy nieraz jak na spacer pójdę, rzadko mi się to zdarza, ale nieraz pójdę, to wiecie, przyglądam się. Stoi fundament. Po kolorze poznaję, że tak 20 lat mniej więcej, może 30 lat stoi. Nikt nie buduje. Fundament jest. Jest fundament. Ale nikt nie buduje. Z jakiego powodu? No nie dowiadywałem się akurat z jakiego powodu. Ale wiecie, w życiu chrześcijańskim bardzo często też się spotyka takie fundamenty. Przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, zapieczętował to chrztem wodnym w wieku dorosłym, świadomym i co? I nic, fundament ma. To jest tak jak z tym człowiekiem, który skarb wziął od Pana i zakopał go w ziemi. Stracił go? No nie. Ale jak został określony przez Pana? Sługa zły. Nie przyniósł żadnego zysku. A ty i ja mamy przynieść Bogu zysk. Konkretny zysk. Bóg na to czeka. Wiecie, jest takim skarbnikiem, który skrupulatnie czeka. Dawaj tu pieniądze i to z zyskiem mi dawaj. I niektórzy tak odbierają Boga. Taki zły. Zbiera, gdzie nie siał i tak dalej, i tak dalej. Nie ma znaczenia, co sobie będziesz wypowiadał. Zrozumiemy to, kiedy staniemy przed Panem. Dopiero wszystko nam się otworzy. Wszystko, czego dotychczas nie rozumieliśmy w ogóle, dlaczego Bóg tak działa. Ale wtedy zrozumiemy. Może być już za późno. Dlatego Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my często myślimy, że jako chrześcijanie jesteśmy bogaci. Wzbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję. A co Słowo Boże mówi? Że jesteś pożałowania godny. Nędzarz, biedak, ślepy i goły. No ja? Ja? Samochód mam? Dom mam? Jak to ślepy i goły, bosy, nagi, bez niczego? No jak to? Przecież wszystko mam. A Bóg mówi, a w duchowym życiu co masz? Pokaż, no co masz w duchowym. Co zbudowałeś? A może się okazało, że wszystko, co budowałeś, trzeba było rozwalić. Nic nie zostało. Z powrotem masz fundament. Wyczyszczony, ładny. Może zabezpieczeniem jakimś pokryty. Tyle wszystkiego. A budowałeś latami. Tylko wszystko w gruzy padło. Jak przyszło doświadczenie, okazało się, że nic nie masz. Dlatego Słowo Boże mówi, że mamy zjawić się przed Bożym obliczem. Wiecie, dobra rzecz w Izraelu była postanowiona, że każdy dorosły człowiek przynajmniej raz w roku musiał znaleźć się w świątyni w Jerozolimie. Dobra rzecz. Chociaż raz w roku musiał stanąć przed Panem. Chociaż raz w roku stań przed Panem i zrób rachunek swojego sumienia. Co zrobiłeś dla Pana? Jak się oddałeś Bogu? Jak służyłeś? A Bóg ci wymieni grzechy, jakie wykonałeś. Trzeba zrównoważyć, zobaczyć, co to z tego wyszło. Jakiej wagi są te grzechy? Ile trzeba na przykład, żeby przytyć? Co trzeba zrobić, żeby przytyć? A co trzeba zrobić, żeby schudnąć? Żeby przytyć, to bardzo łatwo. Jak chcecie, to ja na jutro mogę mieć 1,5 kilo więcej. Chcecie? Założymy się? O ile się zakładamy? Jutro będę ważył, zaraz się zważę. Jutro będę ważył 1,5 kilo więcej. Jutro! Już jutro! 1,5 kilo! Ale zapytajcie mnie, kiedy, ile czasu będzie trwało, zanim to zrzucę. Wszyscy wiedzą. To jest tak w duchowym życiu. Bardzo łatwo jest nazbierać grzechu, tylko jak trudno później przeważyć to sprawiedliwymi uczynkami. To nie jednak niżej. Nie wychodzi. Tak trudno wychodzi odchudzanie się od grzechów. Tak trudno wychodzi. Przytyć grzechami, przybyć. To się da zrobić. Nawet nie trudno. Przychodzę do domu i od razu mogę zrobić parę grzechów. Od razu parę. Nie wierzycie? Kochani, nie znacie zdolności ludzi. A Słowo Boże jest jasne i proste. Słowo Boże mówi, żebyś nareszcie przestał grzeszyć. O to Bogu chodzi, żebyś nareszcie przestał grzeszyć. Bóg nigdy do nikogo nie powiedział, no wreszcie przestań, świętoszku, być taki święty. Czytaliście gdzieś to Słowie Bożym? Kto grzeszny, niech jeszcze bardziej grzeszy. Ale kto sprawiedliwy, święty, to niech się jeszcze bardziej uświęca. Tak mówi Bóg. I o tym jest to słowo, które dzisiaj mówimy. Bo my musimy się nauczyć żyć po Bożemu. Świątynią Bożą jesteście. Powiedz, świątynią Bożą jesteśmy. Jeszcze raz, świątynią Bożą jesteśmy. Amen? Tak, jesteśmy świątynią Bożą. A od świątyni Bożej czego się wymaga, żeby była święta? To nie wystarczy sama nazwa. Na drzwiach swojego serca piszesz, to jest świątynia Boża, Boga żywego. A w środku, Boże, kochany, jaki bałagan. A świątynia Boża ma być święta. A święta to znaczy bez grzechu. Tylko spróbuj to zrobić. Jak to zrobić? To nie takie proste. To nie takie proste włożyć prawo Boże do swojego serca i go przestrzegać. To wcale nie takie proste. Myślisz, że to takie łatwe? No ja nie myślę, że to takie łatwe. Bo wiem, jakiego wysiłku to od nas wymaga. Ale wiecie, w życiu chrześcijanina nic bez walki nie ma. W życiu chrześcijanina nic bez starania, bez dążenia, bez pragnienia, bez wysiłku nie ma. No nie ma. Musimy się przyzwyczaić do tego, że to jest ciągła walka. Możesz powiedzieć, no to ja już mam dosyć tej walki. Ja już nie mogę. Nie mogę ciągle walczyć i walczyć i walczyć. A wiesz, z kim walczysz razem? Z Jezusem Chrystusem. On cały czas cię wspomaga. Gdyby on cię nie wspomagał przez swoich aniołów, a też sam osobiście, to byś dawno padł. Ja bym nie wytrzymał nawet jednego dnia w tej walce. Ale walczymy dlatego, że jest przeciwnik, który dookoła nas chodzi jak lew ryczący. Lew chodzi i ryczy po co? No bo tak, to ma upodobanie, tak chce sobie pochodzić, poryczeć trochę. Czy po to ryczy dookoła dzieci Bożych, żeby sobie poryczeć? O co on chce zrobić? O ile to możliwe, zjeść i wybranych. Zjeść, rozszarpać, zniszczyć. No i ty teraz powiesz, a ja nie chcę walczyć. A ja nie chcę walczyć. To co się stanie? No cię po prostu zje. Dlatego nie możesz przerwać walki. Możesz powiedzieć, ale ja już nie mam siły. To kto daje siłę? No Bóg daje siłę. Nie masz siły, to On ci da. Większy jest ten, który w nas jest, niż ten, który jest na świecie. Większy jest ten, który jest w nas, niż diabeł, który dookoła nas chodzi. W tobie jest większy, we mnie jest większy. On jest większy i On nam da zwycięstwo. Tylko podejmij tą walkę. Grzechu drzwi serca twojego, a ty masz sobie z niego nic nie robić. Kpij sobie z niego. Nic nie rób, no co masz robić? No nie masz siły się przeciwstawić, no to po prostu niech tam sobie będzie. Jaki będzie skutek, jaki będzie efekt? Że cię po prostu zniszczy. po prostu cię znieść. Jak masz ostrzeżenie, że grzech jest u drzwi twojego serca, to Słowo Boże mówi, ty masz nad nim panować. A panuje się w sposób bardzo prosty. Bierzemy autorytet od Boga i zaczynamy panować. Nikt nie mówi ci, żebyś panował nad kimś, nad kim autorytet nie został ci dany. Są demony, nad którymi Bóg dał nam panowanie. Idźcie i zwyciężajcie. Idźcie i wyganiajcie. Ale nigdzie Bóg nie powiedział, a teraz stańcie i gromcie duchy, które są nad narodami. Tacy zwierzchnicy, co są nad całymi narodami. Nie rób tego. Bo nie został nam dany autorytet nad nimi. Jeśli będziesz przeciwko nim występował, to cię zniszczą. Bo Bóg nie dał nam nigdzie autorytetu. Nie powiedział, że mamy występować przeciwko duchom, które są nad narodami. Kto występuje przeciwko duchom, co są nad narodami? Boży aniołowie wysłani przez Boga. Oni są wysłani. Wiecie, jaki mamy na to wpływ? Że możemy prosić Boga, aby wysłał takich aniołów i przeciwstawili się tym demonom. My musimy postępować zgodnie ze Słowem Bożym. A więc wiedzmy, że nad wszystkimi demonami Bóg nam nie dał władzy, ale dał nam nad tymi, które atakują ciebie i twoich bliskich. Nad tymi dał. Dlatego działajmy w mocy Bożej i bądźmy zwycięzcami. I mamy walczyć. Mamy walczyć. Nie myśl nawet, że możesz nie walczyć. Jeśli chcesz wejść do Królestwa Bożego, to musisz walczyć. Jeśli nie chcesz wejść do Królestwa Bożego, nie musisz walczyć. Poddaj się nurtowi. Płyń z nurtem rzeki. Nie walcz. Nie walcz. Niech cię nurt poniesie. Gdzie cię nurt poniesie? Do morza. Do piekła. To nurt niesie. A jeśli chcesz żyć, to musisz się przeciwstawiać. Musisz się przeciwstawiać. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi.